Dzisiejszą gościnią w godzinie zycznej muzyce filmowej w Radiu UWM FM jest Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, pseudonim Zwierz Popkulturalny, polska pisarka, dziennikarka, socjolożka, blogerka, podcasterka, ekspertka filmowa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Boże, ile tych przymiotników się nazbiegało.
Ale to możesz być dumna z tego.
To chyba świadczy o tym, że nie jestem się w stanie na nic zdecydować.
Z uwagi na to, że jesteśmy świeżo po Oscarach, to zahaczymy o ten temat oscarowy. Wydaje mi się, że co roku jest on dla ciebie taki mocno intensywny. Widziałam, że jak się przygotowywała do oglądania gali oscarowej, to w swoich mediach społecznościowych pokazywałaś zdjęcia, że pracujesz chyba na 2-3 ekrany. To prawda?
Tak, to jak najbardziej prawda. To napięcie towarzyszące nocy oscarowej rzeczywiście u mnie w mieszkaniu, bo nadaję ze swojego mieszkania, nie chodzę na te wspólne oglądania, jest bardzo widoczne, więc tak, więc musi być jeden laptop, gdzie jest gala, musi być drugi laptop, gdzie są wszystkie media społecznościowe, na których komentuję, musi być telefon na statywie, gdzie łączę się z moim własnym Instagramem i coś tam jeszcze komentuję. Czasem mnie jeszcze korci, żeby postawić tablet i mieć jeszcze jedne social media tutaj otwarte, żeby po prostu wszystko na raz widzieć. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że dla mnie to jest pewne zaskoczenie, bo to się wydarzyło tak trochę poza mną. Ja uwielbiam oglądać galę oscarową i oglądam ją od lat. I przez bardzo wiele lat po prostu siedziałam z telefonem w ręku i komentowałam, aż potem nagle zrobiłam z tego taki cały spektakl, że się tak wyrażę. Ale plus jest taki, że to oznacza też, że nie spędzam tej nocy tak naprawdę sama, bo choć domownicy idą spać, no to tak naprawdę ci, którzy ze mną oglądają na tych social mediach, wymieniamy się uwagami, emocjami i człowiek się czuje trochę tak, jakby był na takim wielkim watching party, gdzie wszyscy siedzimy i po prostu przeżywamy na żywo to, co się dzieje na gali oscarowej. A najbardziej lubię tych ludzi, którzy rano się budzą i wchodzą w te wszystkie treści, komentują post factum, bo to jest tak, że też widzimy, jak na nasze emocje odpowiadają ludzie, którzy już widzą całość i komentują już nie na żywo, tylko po prostu po tym, jak już wiedzą, jaki jest ostateczny wynik i wiedzą, co się wydarzyło tamtej nocy.
No właśnie, oglądałaś całą galę, jakieś zaskoczenia, miałaś jakieś typy i się okazało, że jednak szkoda, że to ten akurat wygrał, albo fajnie, że to ten akurat wygrał.
Ja przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, że Anora tyle weźmie. Wydaje mi się, że to jest po części wynik tego, że Netflix porzucił Emilię Perez w trakcie kampanii oscarowej z powodu licznych kontrowersji i ona się tak wślizgnęła trochę na to miejsce, chociaż jest to film, który wygrał w Cannes, więc to nie jest taki film znikąd, ale ja miałam głęboką nadzieję, że Demi Moore dostanie Oscara, bo uważam, że po pierwsze jest to bardzo dobra rola w substancji, a po drugie mam wątpliwości, czy Demi Moore dostanie drugą taką szansę, to znaczy dostanie drugą szansę, żeby pokazać Hollywood, że jest kimś więcej niż tylko pięknością i do tego wszystkiego ten film był jeszcze komentarzem do tego, jak Hollywood traktuje piękne kobiety, w ogóle jak przemysł rozrywkowy, traktuje piękne kobiety. No i jest mi trochę żal, że nie padło na nią, bo wydaje mi się, że Maggie Madison ma absolutnie mnóstwo szans, żeby jeszcze dostać tego Oscara, a Demi Moore prawdopodobnie już nie. No i też muszę powiedzieć, że troszeczkę liczyłam, że Brutalista dostanie więcej. Ja lubię ten film, uważam, że jest bardzo fajną autorską wizją. Ja bym mu dała za reżyserię. I też ja wiem, że Prawdziwy Ból to jest polski film, myśmy adoptowali ten film, ale kiedy porównam sobie rolę Kierana Culkina z rolą z Wybrańca Stronga albo z rolą Guya Pearce'a w Brutaliście, no to jest tak inny kaliber roli i tego, co trzeba włożyć w tą rolę i też postaci granych, no, że ja rozumiem słabość Akademii do Kierana, bo to jest uroczy człowiek, ale chyba u mnie w sercu wygrał Guy Pearce za rolę w Brutaliście.
A co sądzisz o mowie Kierana Culkina?
Ja mam z nią problem, bo on tutaj nawiązał do takiego prywatnego żartu ze swoją żoną, że jeśli wygra kolejną nagrodę, to ona mu urodzi więcej dzieci, więc jak już wygrał Oscara, to już będą mieć czwórkę dzieci. I oglądając tą mowę, miałam takie głębokie poczucie, że są takie dowcipy w małżeństwie, które powinny być może pozostać pomiędzy małżonkami i ich znajomymi, a być może nie brzmią tak dobrze opowiadane publicznie przed wszystkimi. Ja jestem jednak mimo wszystko zawsze troszeczkę zaniepokojona, kiedy ktoś sugeruje, że osiągnięcia zawodowe są wymienne na ciążę. Wydaje mi się, że jeśli spojrzymy tak szerzej, to brzmi to uroczo, kiedy mówi to aktor, który zdobył Oscara, ale jeśli zastanowimy się nad implikacjami, co to znaczy, to już jest to troszeczkę mniej urocze. Rozumiem, że to był taki słodki moment między nimi, no ale te słodkie momenty są oglądane przez miliardy ludzi na całym świecie i trochę trzeba mieć to z tyłu głowy.
Tutaj postawimy kropkę przy tym wejściu. Za chwilę wybrzmi piosenka, którą Katarzyna wybrałaś dla nas. I za chwilę wrócimy ponownie jeszcze z tematem oscarowym. Naszą gościnią w kolejnym odcinku Godziny Z jest Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Wracamy jeszcze do tematu oscarowego z uwagi na to, że świeżo jesteśmy po Oscarach. One się wydarzyły, tak tylko przypomnę, z 2 na 3 marca. Czy twoim zdaniem Oscara dostają filmy, które naprawdę zasłużyły, czy też za sukcesem, to jest statuetką, stoją raczej umiejętności PR-owców?
To jest to i to. To znaczy, ja w ogóle polecam oglądać Oscar jako specyficzną rywalizację określonej puli filmów, w które zainwestowały określone grupy osób marketingowo, żeby ktokolwiek te filmy obejrzał. To nie znaczy, że mówimy tutaj o filmach, które są słabe. Czasem mówimy o świetnych filmach, których nikt by nie zobaczył, gdyby nie dobry marketing, jak na przykład Flow, który dostał nagrodę za najlepszą animację. Łotewski film, absolutnie niezależny, który który musiał mieć świetną kampanię oscarową, miał świetną kampanię oscarową, ale trzeba pamiętać, że ten moment, w którym te filmy zostają już tak naprawdę wybrane, które z nich będą startowały po Oscara, to jest dużo wcześniej, to jest wtedy, kiedy są prezentowane na festiwalach międzynarodowych, to jest wtedy, kiedy tworzy się wokół nich taką oscarową dyskusję, no i potem te wytwórnie wybierają, które z nich mają największą szansę na zdobycie statuetki i te promują. To oznacza, że oczywiście w zeszłym roku było mnóstwo fantastycznych filmów, fantastycznych ról i w ogóle fantastycznych dzieł filmowych, które się nie znalazły w tej oscarowej puli. I dlatego ja uważam, że Oscar to jest dosyć specyficzna nagroda i ja ją lubię, ale trzeba ją rozumieć. To nigdy nie jest najlepszy film zeszłego roku. To jest najlepszy film z pewnej grupy filmów i też najlepszy film, za którym stały pieniądze na marketing. Większe lub mniejsze, to nie znaczy, że zawsze wygrywa ten film, który miał największe pieniądze na marketing, no ale gdzieś musi być ta chęć promocji tego filmu, bo inaczej po prostu nie jesteśmy w stanie zachęcić te parę tysięcy członków Akademii, żeby nasz film zobaczyły i uwzględniły wśród nominowanych tytułów.
Nawiążę teraz trochę do twojej książki, jednej z ostatnich książek, Oscary, sekrety największej nagrody filmowej. Czy istnieje przepis na idealnie skrojony film pod statuetkę?
Trochę tak, trochę nie. To znaczy, rzeczywiście przez bardzo wiele lat można było mniej więcej go zakreślić. To się trochę rozwodniło, że się tak wyrażę, ale wciąż. Lepiej, żeby film był na podstawie wcześniej już stworzonego dzieła. Zdecydowanie lepiej, żeby bohaterem był mężczyzna niż kobieta. Zdecydowanie lepiej, żeby miał element historyczny, do tego stopnia, że przez pewien czas było bardzo dobrze, kiedy były konie. To dawało dużą szansę. Istnieją takie przedziwne słabości Akademii. Akademia ma słabość do filmów o bokserach i wrestlerach, czyli zapaśnikach. Jak się zrobi taki niezły film, to ma się olbrzymie szanse na nominację. W kategorii najlepszych efektów specjalnych jest tak zwany paradoks wielkiej małpy, czyli jeśli w swoim filmie jest wielka małpa, dostajesz nominację. W tym roku z 5 nominowanych filmów aż 3 miały małpy. Są takie elementy, które rzeczywiście się powtarzają. Natomiast prawda jest taka, że ten przepis na film oscarowy działał tak mniej więcej do 2016 roku. Potem na skutek bardzo wielu zmian, między innymi na skutek ujawnienia działalności Harveya Weinsteina, który był bardzo istotny dla stworzenia współczesnej formuły oscarowej, to się zaczęło przesuwać i pewne elementy wciąż są obecne, to znaczy rzeczywiście łatwiej jest dostać Oscara za rolę aktorską, jeśli film jest na przykład historyczny, ale wciąż jest jeszcze dużo miejsca na to, żeby coś nowego zaproponować, więc to nie jest już taki idealny przepis, jak było jeszcze paręnaście lat temu.
Jestem pod wielkim wrażeniem tej książki, bo to jest kompendium wiedzy oscarowej. Ja się zastanawiałam, jak długo pisałaś tę książkę, jak długo zbierałaś tę całą wiedzę?
Samo pisanie książki nie jest długie, bo to zajmuje parę miesięcy, nie zajmuje lat, ale jeśli chodzi o tą wiedzę, no to jest troszeczkę tak, że ja najpierw zbieram tą wiedzę oscarową trochę dla siebie i sama uczyłam się rozumieć te nagrody, bo początkowo miałam takie podejście jak większość osób, że to po prostu najlepszy film jest, a dopiero potem się dowiedziałam, że to może jest troszeczkę bardziej skomplikowane, ale potem rzeczywiście to jest kilka miesięcy także researchu. Researchu bardzo prostego dla mnie, bo czytam o rzeczach, które mnie interesują, które lubię, o rzeczach, które moim zdaniem są fascynujące, bo jedną rzeczą, która mnie najbardziej interesuje w kulturze, to są te przecięcia między biznesem, kulturą, między rzeczami, które są artystyczne, a rzeczami, które są biznesowe. Zawsze powtarzam, że kiedy mówimy o Hollywood, to zawsze musimy pamiętać, że to jest show, ale biznes. No i to, jak wiele jest tych biznesowych elementów, rzeczach, które nam się wydają tak czysto artystyczne, zawsze mnie bardzo pociągało, bo bez zrozumienia tej biznesowej strony nie sposób zrozumieć tej artystycznej i dlaczego pewne rzeczy widzimy, pewnych nie widzimy, pewne rzeczy są w głównym nurcie, a pewne rzeczy są gdzieś tam na skraju.
Wrócimy jeszcze do Was z Katarzyną Czajką-Kominiarczuk i teraz zostawimy jeszcze Was z muzyką, którą Kasia dla Was wybrała. 16 lat temu zaczęłaś prowadzić blog Zwierz Popkulturalny, gdzie piszesz o filmach, serialach i szeroko rozumianej popkulturze. Pamiętasz, jak to było zaczynać w tamtych czasach?
Tak, zaskakująco dobrze pamiętam, jeszcze pamięć mi nie szwankuje. To było bardzo ciekawe, bo to był ten moment, kiedy tak naprawdę blogowanie było jeszcze w takiej formie internetowych pamiętników. Dopiero się zaczynało mówić o tym, że można blogować na jakiś temat, robić to bardziej profesjonalnie. Większość blogerów miała pseudonimy, większość blogerów nie blogowała pod własnym nazwiskiem. To był jeszcze taki moment, że było trochę głupio się przyznać komuś, że ma się bloga. Kilka lat później wybuchła blogosfera i to stało się także sposobem na zarabianie. Kiedy ja zaczynałam, to były pierwsze współprace marek z blogerami, dopiero się o tym mówiło, to było takie wstrząsające, że w ogóle jakiś biznes można na tym zrobić. Ja doskonale pamiętam, siedziałam w mieszkaniu moich rodziców, bo jeszcze mieszkałam u rodziców, z laptopem na kolanach. To był taki laptop, który kablem był podłączony do routera, więc kabel przechodził przez korytarz z pokoju mojej mamy do mojego pokoju. Na składanym łóżku, bo pokój miał 6 metrów kwadratowych, w związku z tym jakby łóżko musiało być składane. Balansowałam tym laptopem olbrzymim, takim ciężkim laptopem na kolanach i zdecydowałam się założyć bloga. Zresztą z powodu Oscarów, bo przeczytałam artykuł w Gazecie Wyborczej, który opisywał galę oscarową, na której było nawiązanie do dowcipu, którego osoba, która napisała ten artykuł, nie zrozumiała, a ja wiedziałam, do czego ten dowcip nawiązuje. Miałam taką olbrzymią potrzebę, że w takim razie muszę założyć bloga, bo skoro ja już wiem więcej niż dziennikarze w gazecie o popkulturze amerykańskiej, to czas pisać. I to też był taki moment, no to już bardzo jest dawno temu pod tym względem, kiedy o popkulturze było trudno poczytać w sposób merytoryczny. To znaczy, że jednak mimo wszystko większość publikacji koncentrowała się na tej kulturze wysokiej albo pisała o popkulturze w taki sposób na marginesie, taki może troszeczkę z góry. No i ja miałam taki pomysł, żeby pisać o tej popkulturze z taką miłością, ale też ze znawstwem. No dzisiaj to już jest zupełnie co innego. Można powiedzieć, że dzisiaj to właściwie należałoby przestać pisać wyłącznie o popkulturze, bo jest jeszcze dużo innych zjawisk. Zupełnie inne czasy, no i też jakby ja nigdy nie spodziewałam się, że ten blog będzie tym, czym się stało w moim życiu. Nie spodziewałam się, że to będzie mój zawód. Nie miałam bardzo jasno wytyczony plan na moje życie. Miałam zdać na studia doktoranckie na historii, zostać osobą z akademii, jak prawie wszyscy w mojej rodzinie, ale potoczyło się to zupełnie inaczej. Co moim zdaniem jest bardzo dobrym przykładem, że nigdy nie wiemy, kiedy jest ten ważny moment w naszym życiu, tak? Wydaje nam się, że ważne momenty to odebranie dyplomu, czy rozpoczęcie jakiejś pracy, a tymczasem może się okazać, że balansowanie laptopem na kolanie w jakieś popołudnie, kiedy nie mamy nic lepszego do roboty, jest dokładnie tym momentem, który sprawi, że nasze życie potoczy się tak, jak się potoczyło.
Jak bardzo zmienił się świat przez czas, kiedy prowadzisz blogi, czy teraz, kiedy mamy więcej możliwości? Filmy na jeden klik pilotem jest teraz łatwiej?
To jest ciekawe pytanie. Sama siebie pytałam kilka miesięcy temu, czy nawet lat, jak to się zmieniło od tego początku mojego blogowania. Ja tutaj powiem, że kiedy ja zaczynałam blogować, to na przykład jak oglądaliśmy Złote Globy, powiedzmy, z trudem zresztą i na niepolskich kanałach, no to te seriale, o których oni tam mówili, to są seriale, które myśmy nie widzieli. Ja o Doktorze House dowiedziałam się, jak Hugh Laurie odbierał nagrodę. Dzisiaj prawdopodobnie byśmy już widzieli wszystkie odcinki. Czyli z jednej strony jest łatwiej, bo wiemy, o czym mówimy, jesteśmy na bieżąco, już nie ma tego opóźnienia. Z drugiej strony, przez to, że jest tak wiele rzeczy i one się dzieją wszystkie naraz, to straciliśmy te punkty wspólne. Jest coraz mniej seriali, które oglądają wszyscy, coraz mniej filmów, które widzieli wszyscy. Jest dużo większe rozproszenie i tutaj złapać coś, co będzie ciekawe, złapać coś, co rzeczywiście budzi emocje, o czym możemy wszyscy porozmawiać, coraz trudniej, a jednocześnie wydaje mi się, że paradoksalnie wcale nie wiemy dużo więcej o tych mechanizmach, które rządzą branżą rozrywkową, które rządzą show biznesem, które rządzą popkulturą. Wręcz zachęca się nas do tego, żebyśmy porzucili te analizy, żebyśmy byli wciąż takimi widzami naiwnymi. I to jest dla mnie dosyć ciekawe, że gdzieś tam po drodze właśnie dostaliśmy jeszcze więcej tej kultury i zamiast zadawać sobie o nią jeszcze więcej pytań, to dużo bardziej poszliśmy właśnie w takie clickbaity, w taki sposób odbijania kultury, który ma nas zezłościć, albo rozbawić, albo wzbudzić bardzo szybką, jasną emocję. A kiedy mówimy stop, może byśmy się zastanowili, co jest pod spodem tego wszystkiego, to pojawia się takie nie zabierajcie nam zabawy, a ja chciałabym powiedzieć, że dopiero wtedy, kiedy zaglądamy pod podszewkę, zaczyna się prawdziwa zabawa. Bo gdyby nas to nie pasjonowało, to byśmy nie zaglądali pod podszewkę, a tam się mnóstwo fantastycznych rzeczy skrywa. Więc mam takie poczucie, że się bardzo dużo zmieniło, no ale też nie ukrywam. Ja jestem z tego pokolenia, które jakby dla mnie płyta DVD to była nowość w pewnym momencie mojego życia i pamiętam, że był taki moment, kiedy dużo wyjeżdżałam za granicę i z każdego kraju przewoziłam sobie inny sezon Doktora House'a na DVD, autentycznie miałam 5 sezonów każdy z innego kraju, no i to kosztowało mnóstwo kasy i wymagało mnóstwo wysiłku, a dzisiaj po prostu klikam i mam tego Doktora House'a i dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne, że to się tak zmieniło i że jestem w takim momencie, kiedy praktycznie jestem w stanie prawie wszystko znaleźć, a powiem szczerze, że na przykład jak oglądałam, jak poznałam waszą matkę na żywo, w Polsce to nie leciało, więc oglądałam to przez internet z chińskiego serwera, nie ściągałam tego na komputer, to się wolno ładowało, obejrzenie 19 minut odcinka czasem zajmowało godzinę, a do tego wszystkiego to miał chińskie podpisy i tak po jednym sezonie już niektóre chińskie znaki rozpoznawałam, co znaczą.
Dobrze, zostawimy was z muzyką. Przerwa krótka i za chwilę wracamy z moją gościnią. Moją gościnią w dzisiejszym odcinku jest Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Rozmawiamy trochę o Oscarach, rozmawiamy trochę, jak to jest blogować, jak się zmienił świat. A teraz, w każdą sobotę można ciebie usłyszeć w radiu. Jesteś też obecna na blogu, w mediach społecznościowych, na których dostarczasz coraz to nowych informacji, inspirujesz. Wystarcza ci na to doby, na to wszystko?
To jest pytanie, które ciągle dostaję. Ja cały czas chciałabym przypomnieć, że ja gdzieś w trakcie mojego życia porzuciłam pomysł bycia dorosłym człowiekiem i chodzenie do dorosłej pracy. W związku z tym mogę dzięki temu zalewać social media mnóstwem treści. Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że jakby kluczem do mojego sukcesu jest to, jak szybko potrafię przełożyć moje emocje, odczucia, refleksje na tekst pisany. Z drugiej strony umiem to zrobić dlatego tak szybko, że robię to już od 16 lat i mam wrażenie, że osoby, które mnie pytają, czy mam na to czas, nie biorą pod uwagę, jak wiele z mojej pracy można wykonać nie pracując. To znaczy, ja mogę składać pranie i rozmyślać o tym, co napiszę o jakimś filmie. Ja mogę jechać autobusem i zastanawiać się nad tym, jak sformułuję określone przemyślenia w podcaście. Ja mogę leżeć na kanapie z książką i mówić, że ja się przygotowuję do podcastu, albo oglądać serial i pracować. Więc wydaje mi się, że moja praca jest o tyle fajna, że mogę ją wykonywać robiąc mnóstwo innych rzeczy i też bardzo często jest tak, że jak już sobie tak cały dzień pochodzę, porobię rzeczy poważne, dorosłe, to wieczorem siadam i aż mnie palce swędzą, żeby coś napisać, bo już wszystko przemyślałam, już wszystko ułożyłam i to jest bardzo fajny przywilej takiej pracy kreatywnej, że tak długo jak mogę myśleć, tak długo mogę pracować.
Pojawiłaś się w Olsztynie, w związku związku z twoją najnowszą książką, Filmy na życie, w której stworzyłaś listę filmów, które warto zobaczyć na danym etapie życia albo w danej sytuacji życiowej. Skąd się wziął pomysł na tę książkę?
On się wziął wiele lat temu. To było wtedy, kiedy właśnie starałam się znaleźć odcinki moich ulubionych seriali w sieci, niekoniecznie z uczciwym miejscu. I znalazłam taką stronę, która właśnie selekcjonowała seriale i miała tą selekcję kompletnie nieortodoksyjną. Wtedy to mnie zaskoczyło. Potem pojawił się Netflix, także można tam oglądać seriale posegregowane w takie nieortodoksyjne kategorie. Wtedy sobie pomyślałam, sekundkę, te nasze ortodoksyjne kategorie, dramat, komedia, nawet sitcom, jeśli chodzi o gatunek serialowy, kompletnie nie pasują do tego, jak dzisiaj oglądamy i odbieramy popkulturę, że szukamy, żeby kultura zgrywała się z pewnymi momentami, z pewnymi emocjami, uczuciami, potrzebami. I że ja też tak oglądam, tak? Że potrzebuję rzeczy na pocieszenie, potrzebuję rzeczy na jakieś takie ważne momenty. A potem był taki moment, kiedy moja czytelniczka zapytała na grupie na Facebooku, że złamała nogę i czy możemy jej coś polecić, bo ona jest uziemiona i może w końcu obejrzy wszystko, czego nigdy wcześniej miała szansę obejrzeć. I te wszystkie rzeczy sprawiły, że zaczęłam bardzo mocno myśleć właśnie o filmach bardzo mocno skorelowanych z różnymi momentami w życiu, z kim to oglądam, dlaczego w ogóle sięgamy po kulturę. I przyznam się, że od wydania tej książki przyszło mi do głowy mnóstwo nowych pomysłów na takie momenty. Wydaje mi się, że takie myślenie o kulturze jest bardzo ciekawe, bo pokazuje, że kultura istnieje w dużej relacji z naszymi emocjami i z naszym życiem i tak naprawdę próbujemy odnaleźć pewne nasze emocje, pewne nasze sytuacje życiowe w kulturze i coś z niej czerpać. Albo pocieszenie, albo radę, co zrobić, albo coś, co moim zdaniem jest kluczowe, czyli potwierdzenie, że nie jesteśmy w jakiejś sytuacji sami.
Powiedziałeś, że od czasu wydania tej książki przyszło ci wiele pomysłów już nowych. Czy będzie książka Filmy na życie 2?
Mój problem z tym jest taki, że ilekroć się napisze książkę, to mam ochotę napisać drugi tom, ale o dziwo to nie zależy ode mnie, bo tutaj kluczowe jest to, co powie wydawnictwo. Więc jedyne, co mogę powiedzieć, że jeśli komuś się ta książka podobała, to powinni namawiać swoich wszystkich znajomych, żeby ją kupili, to wtedy będzie tom drugi. Bo jestem tutaj absolutnie uzależniona od tego, co postanowi wydawnictwo, ale gdyby postanowiło, że będzie drugi tom, to już wiem, co napiszę.
Poszło w eter, mam nadzieję, że wszyscy to usłyszą. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Katarzyna Czajka-Kominiarczyk była moim państwa gościem.
Dziękuję bardzo.